Gość dnia. Witam Państwa serdecznie w programie Gość dnia. Naszym wspólnym dzisiejszym gościem będzie Kamil Karti Wawrzyńca. Dzień dobry, Karti.
Dzień dobry wszystkim.
Karti jest to założyciel płockiej sceny Ultimate'a, Ultimate Frisbee, a jednocześnie aktualnie działający w drużynie, którą także założył Mad Hatter z Płock. Zgadza się?
Wszystko się zgadza.
Dobrze. Kamil, więc tak na początek, bardzo banalne pytanie, na które pewnie musisz co najmniej raz w tygodniu odpowiadać. Czym jest Ultimate Frisbee?
Ultimate Frisbee, czyli gra zespołowa, zawsze to powtarzam, że taka alternatywa do wszelkiego rodzaju sportów, gdzie używa się piłki, gdyż używamy plastikowego dysku, latającego plastikowego dysku o wadze dokładnie 175 gram. Gra drużynowa, to co też nas wyróżnia, między innymi to, że jest to po części gra koedukacyjna, mamy trzy dywizje, typowo męską, typowo żeńską i kategorię mieszaną. Gra bezkontaktowa, gra oparta w dużej mierze na zasadach fair play, duchu gry. Troszeczkę mieszanka. Jeśli spojrzymy na samą płytę do gry, samo boisko, no to troszeczkę mieszanka piłki nożnej, powiedzmy, trochę mieszanka futbolu amerykańskiego, chociaż, tak jak wspomniałem, jest to sport niekontaktowy, ale jeśli chodzi o samą grę i zdobywanie punktów, no to gdzieś w tych kategoriach możemy to porównać. No i pewnie też kilka innych sportów moglibyśmy tutaj wymienić, ale jest to sport, który pewnie jakbyśmy spojrzeli z dalszej perspektywy, no to wyróżnia się troszeczkę od chyba w Płocku, powiedzmy, najbardziej popularnej piłki nożnej.
Mm-hmm. No właśnie, tak jak już wspomniałem, jesteś twórcą płockiej sceny Ultimate'a i tutaj takie pytanie, po pierwsze, skąd się wzięła w tobie taka zajawka, kiedy i jak się to pojawiło, skąd się dowiedziałeś o Ultimate'cie, a druga część pytania, czy myślisz, że bez ciebie ten sport kiedykolwiek by się pojawił w Płocku?
To odpowiadając na pierwsze pytanie, to za chwilę prawie 10 lat minie. No teraz tak sięgam pamięcią.
Z tego, co sprawdzałem, pierwszy trening
2014.
Flając 2014, no.
Tak. Jak to się zaczęło? Pewnie też już tu mówiłem nawet na łamach tutaj waszego radia. Jakiś wieczór, posiadówka ze znajomymi, dokładnie u kolegi Maćka, który w tamtym okresie bodajże grał albo miał jakąś taką przerwę w grze w futbolu amerykańskim. I rozmowa zeszła na tematy jakichś takich właśnie mniej popularnych sportów w Polsce, a w Płocku tym bardziej. I wtedy to Maciek bodajże pokazał mi i wspominał o naszej dyscyplinie. No i jakoś na tyle mnie to zainteresowało, że zaczęliśmy zagłębiać się w temacie. I jeśli chodzi o początek, zrobiliśmy pierwsze ogłoszenia na Facebooku razem z Maćkiem, że szukamy chętnych do gry i spróbowania czegoś nowego, czegoś innego, wtedy jeszcze w ogóle nie myśląc o jakiejkolwiek drużynie. W tamtym okresie na to ogłoszenie odezwał się kolejny kolega Łukasz, który gdzieś już miał styczność z tym dyskiem podczas studiowania w Warszawie. No i gdzieś tak wtedy w trójkę zaczęliśmy mocniej grzebać, szukać twarzy w Płocku, które chciałyby tego spróbować. No i między innymi pojawił się taki pewien Tomek, pewien Mateusz, którzy przyszli, chcieli pomóc sprzątać jeszcze wtedy boisko w Borowiczkach. A czy powstałoby to beze mnie? No tak jak wspomniałem, był wtedy Maciek, był wtedy Łukasz, więc pewnie jakieś tam próby podjęcia takich działań by były. A jakby to dalej się potoczyło? No bo też nie chcę sobie przypisywać tego startu, bo jak mówię, była nas trójka. Na pierwszym treningu strzelam, że pewnie jest 20 osób, w większości, które miały po raz pierwszy frisbee w ręku, jeśli chodzi o jakiś taki zamysł gry drużynowej. No i tak, od tamtej pory, tak jak wspomniałem, za chwilę w przyszłym roku stuknie 10 lat.
Czas szybko płynie.
Oj, bardzo, oj bardzo.
No właśnie, ale pierwszym tworem, jaki stworzyliście, była drużyna Flając Płock.
Tak jest.
która trwała przez lata i właśnie po twoim odejściu niestety projekt się posypał, jeszcze przez kilka miesięcy funkcjonował. Ty w międzyczasie stworzyłeś drużynę Mad Hatters, która trwa do dzisiaj i została jedyną płocką drużyną na scenie, bo jeszcze w międzyczasie pojawiła się Ohana Płock, która niestety też nie przetrwała próby czasu. Dlatego myślę, że bez twojej ręki i twojego zapału, zajawki, która tak jak mówisz trwa już 10 lat, byłoby ciężko to wszystko utrzymać.
No pewnie tak. Jeśli chodzi o tą pierwszą drużynę, no to jak to zawsze powtarzam, no jeśli jest pewna grupa osób, no zderzają się różne charaktery i gdzieś to wtedy spowodowało, że ja spróbowałem coś nowego. Tak jak mówisz, wtedy powstała 2017 rok drużyna Mad Hatters. I tak, trwamy do dzisiaj. Raz gorzej, raz lepiej to bywa. Sam też działałeś przy tym kolejnym tworze, który powstał na płockiej scenie, czyli właśnie w drużynie Ohany. I też dobrze, już kiedyś też rozmawialiśmy na ten temat i dobrze wiesz, że sama organizacja nawet takiego małego, amatorskiego klubu, to wbrew pozorom nie jest taka łatwa sprawa, tym bardziej jeśli robimy to z zajawki i musimy poświęcać swój prywatny czas na takie rzeczy. No tak, wy mieliście ten problem, że u was połowa, z tego co się orientuję, połowa pewnie ludzi plus minus uciekła na studia i gdzieś siłą rzeczy zabrakło tych ludzi do grania, a dobrze wiemy, że zdobyć nowe twarze w Płocku wśród młodzieży, ja tak uważam przynajmniej, no jest bardzo, 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 jeszcze raz powiem, bardzo trudno. Bo jednak przekonać młodzież raz, że w ogóle do jakiejkolwiek aktywności fizycznej ostatnim czasu uważam, że jest mega wyzwaniem, a dwa, przebić się przez dużo bardziej popularne sporty, chociażby piłka ręczna nożna, która jest w Płocku chyba najpopularniejsza, przynajmniej wśród męskiej części, jest problem. Jeśli chodzi o dziewczyny, no to zauważyłem jakiś taki trend, że jeśli nie sport, to tańce, jeśli możemy to rozdzielić. No i ciężko jest. Mieliśmy próby, pewnie też mieliście, sam jesteście przykładem, gdzie różne osoby próbowały połączyć dwa, trzy sporty, trenowanie dwóch, trzech sportów naraz i no ciężko było to pogodzić. No i tak, jeśli chodzi o zdobywanie tych nowych ludzi, no jest ciężko, nie ma tutaj co się ukrywać.
No właśnie, uprzedziłeś od razu moje kolejne pytanie, bo chciałem właśnie poruszyć temat, że Płock jednak nie jest studenckim miastem i bardzo dużo młodzieży wyjeżdża z Płocka i wtedy część tego składu się sypie i trzeba ściągać nowe osoby do tego składu. I co za tym idzie, czy drużyna Mad Hatters się rozwija? Czy ta ciągła rotacja składu nie wpływa na to, że stoicie w miejscu?
Co, no właśnie wbrew pozorom, jakby trzeba było też odpowiedź na to pytanie rozbić nieco, bo wbrew pozorom jakby cały czas zmagamy się z tą rotacją, to jest fakt. Ale od kilku lat jest pewien trzon, powiedzmy, który się utrzymuje, który trenuje cały czas. No i chyba to też było takim kluczem do sukcesu, bo ostatni okres, ten zimowy, to chyba jest najlepszy, był przynajmniej najlepszy okres na pewno w historii Mad Hatters, jeśli chodzi o sukcesy i zdobycze punktowe wygrane na turniejach i tak dalej. Nie wiem, czy najlepszy okres wszystkich drużyn w Płocku, no ale tak, jakby trzy turnieje zakończone na podium, jakieś sukcesy indywidualne, uczestnictwo zawodników w reprezentacjach młodzieżowych chociażby. No ten ostatni rok pewnie bym tak określił. No i właśnie to ten trzon chyba był tutaj kluczem, który spowodował, że te wyniki w końcu przyszły. No ale tak, jeśli chodzi o samą grę na hali w tym okresie zimowym, no to ona jest troszeczkę inna niż ta gra na trawie, czyli tak dla nieświadomych, jeśli chodzi o grę na trawie w tym okresie powiedzmy letnim, gramy na boisku o długości plus minus 100 metrów, o szerokości 60, powiedzmy tych 5 metrów, czyli tak, żeby to zobrazować, długość boiska do piłki nożnej, ale szerokość połowa. Jeśli chodzi o halę, i tam gramy po 7 osób, gdzie ta gra jest chyba też bardziej intensywna i tych zmian jest potrzebnych więcej, zarazem ludzi do gry jest potrzebnych więcej. Jeśli chodzi o halę, no to gramy na wymiarach typowych do piłki ręcznej, 20x40, gdzie ta gra jest, raczej mecze są krótsze, no i też człowiek chyba mniej się męczy. Może też dlatego te wyniki przyszły, bo nam chyba lepiej się gra na hali. No nie wiem, czego tutaj pewnie trzeba by było się dokopywać dalej, jeśli szukając tych czynników, które pomogły nam te wyniki ostatnie osiągać. No ale tak, przez to, że tych ludzi, tak jak wspominałeś, ludzie uciekają z różnych powodów, ten trzon nie jest jakiś liczny, no ale jest. No i trzeba szukać tych nowych twarzy. No, tak jak wspomniałem, no ciężko, my próbowaliśmy różnych sposobów, przez chociażby moje wizyty w radio, telewizji i tak dalej, lokalnych mediach, przez wizyty nasze osobiste w szkołach i tworzenie, prowadzenie jakichś zajęć pokazowych, poprzez jeszcze współpracę z Mosirem Płockim i uczestnictwo i tworzenie zawodów międzyszkolnych w ramach Młodzieżowej Ligi Sportowej. Ja zauważyłem, że jest cały czas taka spora sinusoida. Jest jeden rok, gdzie tych ludzi i młodych osób przychodzi coraz więcej. W następnym roku przychodzą jakieś jednostki, pojawiają się jakieś jednostki, a ile z tych osób jeszcze zostaje na dłuższą metę, to już jest zupełnie inna sprawa. Teraz chyba właśnie wpadliśmy w ten dołek, jeśli chodzi obecnie, więc tym bardziej, korzystając z okazji, zapraszamy na treningi. W okresie wakacyjnym warto spróbować. Trenujemy dwa razy w tygodniu, więc też jakoś dużo czasu nie zabieramy. Poniedziałki i piątki na Orliku za szkołą na ulicy Chopina.
No właśnie, bo sprawdziłem, przejrzałem stare zdjęcia, to od tego 2014 roku zostało tylko już do tej pory grających dwóch czynnie zawodników. Ty i Mateusz Wieszczyński, jeśli się nie mylę, którego pozdrawiam serdecznie.
Tak jest. No, to by się zgadzało. Są gdzieś osoby, które wtedy zaczynały, może nie trenują regularnie, ale gdzieś przy tym sporcie jeszcze są, chociażby ty, chociażby Gosia, która jeszcze grała z wami, tak, ostatnio widziałem, że z drużyną z Warszawy zagrała, tak powiedzmy gościnnie, już nie używając jakichś takich naszych określeń, więc kilka osób pewnie jest, którym to frisbee cały czas gdzieś z tyłu głowy siedzi. Ale tak, jeśli chodzi o takie trenowanie regularne, to chyba zostałem tylko ja, został Mateusz, i cała reszta to już są osoby, które gdzieś później dołączyły, jeśli mówimy o tym pierwszym treningu.
No dobrze, zostawmy już przeszłość za sobą. Wspomniałeś w trakcie naszej rozmowy o Młodzieżowej Lidze Sportowej. No właśnie, prowadziłeś zawody sportowe szkół z Ultimate Frisbee. Moim zdaniem jest to wielka sprawa. Za naszych czasów ciężko było pomyśleć, że pojechać na zawody z czegoś innego niż piłka nożna, piłka ręczna czy koszykówka, a teraz młodzież w szkołach gra w Ultimate Frisbee i na WF-ach też ma zajęcia, przygotowując się do tych zawodów właśnie. To jest wielka sprawa.
No też mi się wydaje, mogę tutaj, może to nieskromnie zabrzmi, ale pewnie mogę sobie dopisać taki mały sukces, nawet w skali Polski, bo chyba byliśmy pierwszym klubem, tak sobie szybko sięgam w pamięci, czy w tamtym okresie, kiedy odbył się pierwszy turniej. Wydaje mi się, że jeszcze nie było, pewnie we Wrocławiu mogło się coś takiego odbywać, ale nie wiem, czy to było tak oficjalnie prowadzone. No ale tak, jakby to też dla nas zawsze był jakiś taki zastrzyk, raz, że promocyjny, jeśli chodzi o nasz nie samą drużynę, a dyscyplinę sportową, ale gdzieś po takich zawodach zawsze jakieś nowe twarze się pojawiały, więc tak, będę chciał to kontynuować, bo jest część nauczycieli, z którymi mam mniejszy bądź większy kontakt i wiem, że te zajęcia, to frisbee jest od czasu do czasu wprowadzane na zajęciach wychowania fizycznego. Też swojego czasu przy okazji naszego turnieju Alsztalerz organizowaliśmy szkolenia dla nauczycieli, no i gdzieś ten dysk został w pamięci. Taką mam nadzieję przynajmniej i to pozwala jakieś totalne podstawy wprowadzać na lekcjach WF-u. A to przekłada się na ten turniej, bo co roku mamy dwie kategorie wiekowe, szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe. No i te 5-7 drużyn, 5-7 szkół w każdej kategorii zawsze się pojawia. Jakby ja tylko żałuję, że nie wszystkie szkoły chcą mimo wszystko uczestniczyć. Ja zawsze, ogólnie nasza drużyna zawsze jest chętna na przyjście na zajęcia WF-u, żeby pokazać taką, powiedzmy, zajawkę i podstawę, jeśli chodzi o naszą dyscyplinę. To jest taki pierwszy krok, żeby gdzieś tą młodzieży bardziej i częściej pokazywać ten latający dysk właśnie na zajęciach w szkole. To tak, jakby cały czas mam nadzieję, że cały czas ta dyscyplina będzie wśród pozostałych dyscyplin w naszych rozgrywkach lokalnych, płockich, międzyszkolnych.
No tak, zachęcamy WF-istów, którzy jeszcze nie spróbowali, żeby spróbować na zajęciach ze swoimi podopiecznymi i wystartować w przyszłym roku w Młodzieżowej Lidze Sportowej w Ultimate Frisbee. Dobrze, to o czym teraz rozmawiamy prowadzi nas do kolejnego pytania. Masz i jeszcze jeden bardzo duży talent, a mianowicie organizacja eventów, bo tworzysz naprawdę duże eventy, głównie z Ultimate Frisbee właśnie stworzyłeś, organizowałeś już Mistrzostwa Polski, Ależ Talerz, o którym wcześniej wspomniałeś, czy szykujesz coś nowego?
No ostatnio jakby w związku z remontem Stadionu Miejskiego, gdzieś letni talerz, Ależ Talerz, czyli nasz coroczny turniej, musieliśmy przystopować, jeśli chodzi o samą organizację. Jeśli chodzi o zimowy okres, no to jak najbardziej plan na kontynuację tego turnieju jest. Tak jak wspominałeś, organizowaliśmy w Płocku, też nie ma co się oszukiwać, że nie organizuję takiego turnieju sam. Pewnie jestem gdzieś tam inicjatorem i takim głównym organizatorem, ale nawet małego, powiedzmy, eventu w skali chociażby, nie wiem, meczu piłkarskiego, no to jest przy tym trochę pracy. Może nawet nie w samym dniu turnieju, ale przygotowanie takiego turnieju, kontaktowanie się, załatwianie przeróżnych spraw. No więc tak, tak jak mówisz, na przyszłości raz, że Ależ Talerz, który, tak jak wspomniałem, organizowaliśmy i latem, i zimą w Płockiej Orlen Arenie już od kilku lat. No, do tego odbywały się w Płocku i turnieje mistrzowskie, młodzieżowe turnieje mistrzowskie, na których w sumie też grałeś nawet.
Kiedy to było?
Kiedyś to było. Plus turnieje mistrzowskie seniorskie, Mistrzostwa Polski drugiej ligi też już dwukrotnie bodajże odbywały się w Płocku. Będę chciał, jakby też dla samego siebie, to jest fajne doświadczenie, tak pod kątem już bardziej zawodowym, czy zdobywania doświadczenia na przyszłość, które gdzieś może się przydać w pracy takiej codziennej.
A powiedz mi, czy nie czujesz wypalenia trochę tym wszystkim? Tak jak wcześniej rozmawialiśmy, te ciągłe nabory, ciągła promocja gdzieś tego, no niestety, ale młodzież to nie jest piłka nożna. Mały chłopiec nie mówi, mamo, chcę kiedyś grać w Ultimate Frisbee i trzeba gdzieś tą młodzież namawiać do tego sportu i dopiero gdy złapią tą zajawkę, sami chcą wtedy grać. Czy nie czujesz wypalenia tym wszystkim po tych prawie 10 latach?
Co troszeczkę pewnie tak, bo tak jak mówisz, no gdyby młodzież chętniej, nawet nie młodzież, bo jakby mamy też ludzi pracujących na co dzień, czyli osoby dorosłe. Pewnie gdyby to było bardziej popularne w Polsce i więcej ludzi chciałoby tego spróbować, byłoby o wiele łatwiej, to na pewno. Jakby to też już od kilku lat się nie zmienia. Nie ma co się czarować. Czy chodzi o wypalenie? No cały czas gdzieś się angażuję, pewnie w związku z obecną pracą zawodową troszeczkę w mniejszym stopniu i życzyłbym sobie, żeby pozostali zawodnicy też spróbowali się zaangażować w kwestie takie organizacyjne. Jak tu mówią, wiecznie żyć nie będę. Pewnie jakieś tam z tyłu głowy jakieś małe wypalenie jest, to trzeba sobie przyznać, ale cały czas jest ta zajawka, no bo jednak mimo wszystko super wspomnienia, jeśli chodzi o samo trenowanie, wielu przesympatycznych ludzi spotkałem i poznałem dzięki Mad Hatters, Flyonsom, ogólnie temu, tej dyscyplinie. No ale na razie jeszcze nie zamierzam kończyć, także działamy i tak jak wspomniałem wcześniej, jeśli słuchają nas rodzice, nauczyciele, młodzież w drodze do pracy, w drodze do szkoły, w przerwie wakacyjnej, no zapraszamy, jakby nie jest to nic strasznego. Tak jak rozmawialiśmy też, próbowaliście zdobywać te nowe osoby. Jakby często to, że ktoś trafia na treningi, to jest przypadek, bo gdzieś zobaczy to frisbee. Są to przypadki naprawdę przeróżne. Gdzieś mieliśmy sytuację, gdzie dołączył do nas kolega, który po prostu jakoś gdzieś w internecie sam z siebie zobaczył tą dyscyplinę. Odszukał wtedy naszą drużynę, przyszedł. Są osoby, które zostały namówione przez znajomych. Są osoby, które dołączyły do nas, bo właśnie, któryś z nauczycieli pokazał frisbee na zajęciach w szkole. No tak, cały czas czekamy na te nowe osoby. Mam nadzieję, że ten okres wakacyjny i druga część roku przyniesie jakieś nowe twarze.
Polecam spróbować z własnego doświadczenia, bo to naprawdę świetna przygoda. Dobrze, Kamil, ostatnie pytanie. Co dalej z Mad Hatters? Czy mają jakiś konkretny cel na nadchodzący sezon, czy po prostu chcecie się cieszyć zajawką, grać i to tyle?
Co jako Mad Hatters, to chyba chcemy się cieszyć tym, co jest. Okej, jakby mieliśmy teraz w tym okresie, powiedzmy, bardziej letnim trochę przestój, jeśli chodzi o jakieś wyjazdy turniejowe, ale to też się wiąże właśnie z kwestiami personalnymi i liczbowymi. Zagraliśmy eliminację do Mistrzostw Polski, już tak tak to ubiorę w słowa, bo troszeczkę też to u nas, jeśli chodzi o kwestię turnieje mistrzowskie, różnie to wygląda. Wzięliśmy udział w jednym turnieju, zakwalifikowaliśmy się do turnieju głównego, będziemy w pierwszej dwunastce, więc to jest plan na wrzesień. Pewnie ponownie rozegramy, wystąpimy na młodzieżowych mistrzostwach Polski. No i tak, trenujemy. Jeśli chodzi o takie cele indywidualne, to są osoby u nas, tak jak wspominałem wcześniej, które raz też zagrają na mistrzostwach w topa, bo nie wiem, czy świata, czy Europy w reprezentacji młodzieżowej we Włoszech. Jest chociażby Mateusz i Krystian, którzy też udzielają się w męskiej drużynie Uprising, która no, co roku walczy o tytuł mistrza Polski w tej kategorii męskiej. Więc też, jakby to pewnie by trzeba było porozmawiać z każdym indywidualnie, jeśli chodzi o takie cele prywatne, osobiste. Ale jeśli chodzi o drużynę Mad Hatters, no to niech celem będzie pozyskanie i zdobycie nowych twarzy na treningach, z którymi praca przyniesie efekty na kolejną przyszłość.
Tego Wam życzę i jeszcze raz zapraszamy wszystkich na treningi. Kamil, przypomnij kiedy?
Poniedziałki, godzina 18, Orlik przy ulicy Chopina. Piątki, godzina 20, Orlik przy ulicy Chopina.
Zapraszamy wszystkich, a Tobie, Kamilu, bardzo dziękuję za dzisiejszy wywiad.
Dziękuję również i do zobaczenia.